Michał Śmigielski, witam Państwa po przerwie. Zapraszamy na cykl audycji edukacyjnych o profilaktyce nowotworowej w ramach kampanii społecznej Ministra Zdrowia Planuję Długie Życie. Wracamy do rozmowy z profesorem Mariuszem Bidzińskim, ginekologiem, onkologiem z Narodowego Instytutu Onkologii. Panie profesorze, jaki jest cel programu profilaktyki raka szyjki macicy?
Otóż rak szyjki macicy jest nowotworem, który może rzeczywiście być bardzo skutecznie wyeliminowany poprzez właśnie działania profilaktyczne. My mamy dzisiaj bardzo precyzyjne narzędzia, wiedzę na ten temat, jak tymi narzędziami się posługiwać i możemy rzeczywiście poprzez czy to profilaktykę pierwotną, więc szczepienia przeciwko wirusowi HPV, czy profilaktykę wtórną, czyli pobieranie cytologii, prowadzić do tego, żeby skutecznie zapobiegać tym zachorowaniom. Chcę tutaj nadmienić również pewną rzecz, o której można powiedzieć, nie wszystkie może słuchaczki wiedzą, że mamy dzisiaj cytologię tak zwaną płynną. Do tej pory wykonywano w większości, może nadal jeszcze w większości laboratoriów czy gabinetów ginekologicznych wykonuje się klasyczną cytologię, czyli tak zwaną szczoteczkową. Pobiera się szczoteczką dyma cytologiczny, rozmazuje się na szkiełku. Ta cytologia niestety nie jest bardzo precyzyjna. Jest około 30% wyników fałszywie negatywnych, a więc krótko mówiąc można powiedzieć, że u trzeciej kobiety, która wychodzi z gabinetu z dobrym niby wynikiem, może się okazać, że już jakieś zmiany na terenie szyjki macicy zaczynają się. W związku z tym wprowadzono cytologię płynną, a więc taką, że tą szczoteczkę zanurzamy w odpowiednim roztworze. Ten roztwór jest odpowiednio odwirowywany, mamy później rozmaz cytologiczny, który jest jednowarstwowy, więc bardzo precyzyjnie cytolog może dokładnie praktycznie komórkę po komórce prześledzić, nie zaniedbując, że tak powiem, jak tam warstw, które w tej tak zwanej klasycznej cytologii mogą jedna na drugą się nakładać i możemy rzeczywiście niektórych rzeczy nie dopatrzeć i pominąć. Druga rzecz, z tej samej buteleczki możemy zrobić typowanie DNA wirusa, czyli sprawdzić, który z tych tak zwanych wirusów HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, mamy u konkretnej osoby, czy to są tak zwane wirusy wysokoonkogenne, czy niskoonkogenne, bo i takie występują. Jeżeli jest to wysokoonkogenne, to oczywiście ryzyko, że coś się może pojawić w przyszłości jest większe niż w przypadku niskoonkogennego. I jeszcze możemy zrobić takie ocenę dwóch białek, które są białkami wskazującymi na to, że te tak zwane procesy powstawania pewnych nieprawidłowości w komórce już się rozpoczęły. Jest to takie białko P16 i KI67. I zrobienie w tym rozmazie cytologicznym od razu barwienia immunohistochemicznego, czyli specjalną techniką możemy zabarwić i zobaczyć, że te produkty są albo ich nie ma, może to też nam dać bardzo dużo informacji na temat, jak dalej taką kobietę prowadzić, jak dalej ją, że tak powiem, nadzorować. A więc dzisiaj cytologia płynna powinna być standardem i o to walczymy. I też proszę wszystkie osoby, które zgłaszają się na cytologię, żeby jednak starały się tą tak zwaną formułę w jakiś sposób mocniejszy eksponować, że chcą mieć rzeczywiście cytologię płynną, czyli tą cytologię, która jest dzisiaj najbardziej, że tak powiem, wydolną metodą, skuteczną metodą i precyzyjną metodą. W krajach, w których się robi cytologię płynną, na ten okres, powiedzmy, interwału pomiędzy jedną a drugą cytologią można nawet wydłużyć, czyli nie co 3 lata robić, a co 5 lat. Czyli z punktu widzenia ekonomicznego dla systemu ochrony zdrowia jest to również bardzo istotny czynnik, który może rzeczywiście spowodować, że ta ekonomizacja tego działania będzie jeszcze większa.
Wróćmy do szczepień przeciwko wirusowi HPV. W jakim wieku powinno się wykonywać to szczepienie?
To są zalecenia producentów, czyli krótko mówiąc uważa się, że między 10 a 12 rokiem życia, czyli jeszcze przed inicjacją seksualną, te tak zwane działania powinny być podjęte. Tu nie ukrywam, że dotyczyć to powinno nie tylko dziewczynek, ale również i chłopców. Mamy brodawczaka ludzkiego, który może rzeczywiście atakować również narządy płciowe mężczyzn czy chłopców. Mamy rzeczywiście również nowotwory nosogardła, które są z tym wirusem związane. A więc taka szczepionka może zadziałać nie tylko w przypadku kobiet, ale również i w przypadku mężczyzn. Tu mówimy w tej chwili głównie o chłopcach. W związku z tym ten tak zwany portal, do którego powinien być dedykowany ten produkt, jest dużo, dużo szerszy. My dzisiaj mówimy oczywiście o dziewczynkach, bo ten problem w moim przekonaniu jest pierwszoplanowy, ale myślę, że teraz coraz częściej będziemy dotykać tej populacji męskiej.
A czy szczepionka daje 100% pewności, że panie nie zachorują w przyszłości na raka szyjki macicy?
Tak jak powiedziałem, 95% tych tak zwanych procesów to są wywołane brodawczaki. Więc istnieje mały margines tych pacjentek, u których rzeczywiście ten tak zwany czynnik sprawczy to nie był wirus. A więc szczepionka przeciwko wirusowi tutaj nie zadziała. Dlatego dzisiaj nawet szczepionki te tak zwane populacje, nadal wymagamy badań cytologicznych co pewien okres czasu, ale rozrzedzamy ten okres. Nie musimy już robić tego co 3 lata, możemy robić co 5 lat, a może nawet co 7 lat, bo to rzeczywiście daje dosyć długą taką odporność, długotrwającą odporność na działania negatywne. Natomiast faktem, przy założeniu, że proces nowotworowy od momentu tego tak zwanej inicjacji do wyzwolenia tych pierwszych objawów trwa kilka lat, no myślę, że te tak zwane interwały co 5 lat są absolutnie wystarczające, ale nadal tą cytologię należy rzeczywiście w grupach rekomendować.
A czy istnieją inne niż szczepionka metody zabezpieczania przed rakiem szyjki macicy?
No dzisiaj możemy powiedzieć zdrowy tryb życia. To jest bardzo ważny element, który dzisiaj polecany jest w zakresie wszystkich chorób onkologicznych, prawda? Aktywność życiowa, zdrowe, że tak powiem, tryb odżywiania się, brak tak zwanych używek, szczególnie przede wszystkim papierosów. To są te elementy, które tak naprawdę bardzo skutecznie zmniejszają ryzyko zachorowania na różne typy nowotworów, w tym również nowotwory kobiece. I tutaj wydaje mi się, że propagacja tego stylu, powiedzmy, zdrowego jest bardzo istotna, żeby rzeczywiście zmniejszyć ryzyko zachorowania na każdy nowotwór, w tym również kobiety.
To wróćmy do samego badania cytologicznego. Jak zachęcać pacjentki do przeprowadzania regularnego tych badań?
Badanie cytologiczne jest badaniem rzeczywiście, można powiedzieć, może niekomfortowym, bo jednak mimo wszystko każda osoba, która idzie do lekarza, trochę się krępuje z jednej strony, poza tym druga rzecz jest trochę niepokoju, a czy to bolało, a czy to nie będzie już takie badanie nieprzyjemne. Nic bardziej błędnego. Mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o cytologię, jest to badanie dosyć, tak powiem, proste w wykonaniu. Mogę powiedzieć, że w wielu krajach robią to kobiety, czyli pielęgniarki albo położne. My tutaj przyzwyczailiśmy się, że to zazwyczaj robił lekarz, ale coraz więcej położnych jest w tym systemie. W związku z tym można dzisiaj powiedzieć, że ta tak zwana osoba, nawet jeżeli się krępuje osoby płci przeciwnej, może skorzystać z lekarki bądź też ewentualnie z położnej. Badanie jest naprawdę prostym badaniem, nie wymaga żadnego, że tak powiem, no można powiedzieć, specjalnego przygotowania, aczkolwiek u kobiet, które są w tak zwanym okresie jeszcze pełnej aktywności, takiej powiedziałbym hormonalnej, no zaleca się, żeby to było robione badanie w pierwszej fazie cyklu, czyli po miesiącu. Przed miesiączką to badanie może być troszeczkę utrudnione do interpretacji, jeżeli chodzi o później ocenę cytologiczną. To samo dotyczy osób, które są już po menopauzie. W tych tak zwanych obszarach intymnych dochodzi do procesów zanikowych, atroficznych i wtedy rzeczywiście warto przed pobraniem tego rozmazu cytologicznego przez kilka dni pobrać globulki takie, które rzeczywiście odnowią tą śluzówkę pochwy, żeby ten wynik był bardziej rzeczywiście adekwatny do stanu faktycznego.
Gdzie znaleźć listę placówek, które bezpłatnie wykonują badania cytologiczne?
Myślę, że tutaj najlepszym adresatem jest NFZ i wystarczy, że rzeczywiście tą tak zwaną stronę NFZ-u przejrzeć i tam powinny być listy aktualne placówek, które wykonują badania cytologiczne. Tutaj nie powinno być żadnych problemów. Te informacje zarówno w internecie, jak również na stronach NFZ-u są dostępne.
To my zapraszamy na stronę planujedługiejżycie.pl. No i tak jak pan wspomniał, najlepszą profilaktyką tą kompleksową będzie ten zdrowy styl życia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję. Kłaniam się państwu.
Moim i państwa gościem był profesor Mariusz Bidziński, ginekolog, onkolog. Kampania społeczna Planuję Długie Życie, realizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej na lata 2020-2030, finansowana ze środków ministra zdrowia. Na kolejną audycję zapraszam już w czwartek.